Burak tej czcigodnej kieleckiej katedry. Pozdrawiam Was serdecznie, dziewczęta i chłopcy, stypendyści dzieła nowego tysiąclecia. A razem z Wami pozdrawiam przedstawicieli władz miasta w osobie Pana Prezydenta, województwa i regionów. Pozdrawiam Waszych animatorów, osoby życia konsekrowanego oraz obecnych z nami kapłanów, księdzem biskupem Andrzejem i księdzem Dariuszem. Moi drodzy, jesteście w wyjątkowym miejscu, ponieważ tu na tym wzgórzu pierwsza świątynia dedykowana Matce Bożej została konsekrowana już w 1171 roku przez krakowskiego biskupa Gedeona lub, jak inaczej mówią inni, biskupa Getty. Jeśli dziś tak licznie wypełniamy tę przestrzeń, to tylko dlatego, że ci, którzy kiedyś poznali Chrystusa, nie zatrzymali tej prawdy dla siebie, ale przekazali. Bowiem, jak uczył Jan Paweł II, wiara umacnia się wyłącznie wtedy, kiedy jest przekazywana. Tak więc nasze dzisiejsze zgromadzenie eucharystyczne nie ma innego celu, jak tylko uczynić nas odważnymi świadkami wiary, a więc uczniami i misjonarzami Jezusa. Mówić o Chrystusie to nasze główne zadanie wynikające z konsekracji chrzcielnej, bowiem na mocy Chrztu Świętego, jak uczył Jan Paweł II w encyklice o misjach, wszyscy jesteśmy misjonarzami. Nie silił się na jakąś pełną opisu, romantyczną definicję misjonarza, ale przypomniał o tym, co jest istotne dla każdego życia chrześcijańskiego. Na mocy Chrztu Świętego jesteśmy misjonarzami. Taką też prośbę do Ojca Świętego Jana Pawła II 1 czerwca 1980 roku na stadionie Parc des Princes w Paryżu podczas spotkania młodzieżą skierowała belgijska dziewczyna, która tak bezpardonowo mówi do Jana Pawła II: Ojcze, powiedz Twoim kapłanom, żeby nam mówili o Chrystusie. A tę informację otrzymałem od ojca Omera Tange, belgijskiego animatora misyjnego i wielkiego przyjaciela matki Teresy z Kalkuty. Ja osobiście w moim życiu lubię mówić o Chrystusie, nie tylko dlatego, że jestem biskupem, ale takiego doświadczenia wiary nauczyła mnie praca misyjna w Kongu i w Peru. Nie mówiłem o nowych technologiach, o zdobyczach cywilizacji, bo ludzie żyją skromnie, ale spragnieni są autentycznej, dobrej nowiny, aby wychodząc z przestrzeni tradycyjnych wierzeń, w których Bóg jest obecny, ale nie mówią do Niego Ojcze. Tylko dzięki Ewangelii odkrywają prawdę, że Bóg jest Ojcem. Piękną, ponadczasową, niezmienną prawdę o Jezusie Chrystusie odczytujemy w liście do Hebrajczyków, gdzie autor natchniony pisze: Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam także na wieki. Nieco starsze pokolenie kapłanów i osób tu obecnych przypomni sobie, że właśnie to wezwanie z listu do Hebrajczyków było tym motywem, powiem hasłem przygotowania do roku Jezusa Chrystusa na drodze do przygotowania do wielkiego jubileuszu roku 2000. I myślę, że warto wspomnieć to wydarzenie sprzed 30 lat, kiedy do jednej z kongijskich wiosek zawiozłem francuskiego misjonarza ojca Bernarda Guillon. Potężny mężczyzna, który ewangelizował w tym kraju od 1948 roku. Ale los tak sprawił, że na początku lat 60., kiedy rodziła się nowa Ludowa Republika Konga, ojca Bernarda wyrzucono z tego kraju, znajdując motyw do oskarżenia, że przygotowywał zamach stanu. Kiedy powrócił po prawie ćwierć wieku do Konga i zawiozłem go do bardzo odległych wiosek, i nawet sobie przypominam tę wioskę Tsembo, która kiedyś pod koniec lat 40. była takim centrum życia chrześcijańskiego, ojciec Bernard Guillon, mówiąc do ludzi, mógł im patrzeć prosto w oczy, tak jak ja wam dziś patrzę. Że Chrystusa, którego im głosił, jest niezmienny. Że przykazania, o których mówił, są takie same. Że Ewangelia, dobra nowina, nie zmieniła się ani o jeden przecinek. A w świecie zaszło tak wiele zmian. I moi drodzy, na swój własny użytek dodaję, że moje pokolenie wie, że mówiono, że atom jest niepodzielną cząstką atomu, materii. A dziś rozbrojono go na wszystkie strony i za jedną dawano Nagrodę Nobla i za drugie dawano Nagrodę Nobla. Tyle zmian cywilizacyjnych, technicznych, kulturowych, obyczajowych. A Chrystus? Ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Nie bez powodu paryski profesor Denis Girard mówił do nas studentów: jeśli jesteście u źródła i u drzewa życia, to nie zachwycajcie się odłamaną gałązką i nie idźcie za bożkami dzisiejszego świata, bo gałązka uschnie, a bożek was pożre, bo nie jest miłością. Moi drodzy, taki jest Chrystus naszej wiary, taki jest Chrystus Ewangelii. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który w mocy Ducha Świętego objawia nam miłość Ojca, jest u obfitego źródła miłości, prawdy, nadziei i duchowego piękna. Zauważcie, moi drodzy, że cała plejada świętych i ten, którego dziś wspominamy, błogosławiony Czesław, jak również wasz wielki przyjaciel, święty Jan Paweł II, nasycili swoje życie Chrystusem, szli drogą błogosławieństw i bezgranicznie kochali Kościół, swoją wspólnotę wiary. Nie zmieniali Kościoła, ale zmieniali siebie. Bo Kościół jest taki, jakim my jesteśmy. Nie rezygnowali z naturalnych talentów i zdolności, ale wiara i rozum, jak pisał Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, wznosiła ich do źródła prawdy i miłości, do Boga, który jest odwieczną miłością, jak pisze święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście. Bo tam, gdzie jest miłość, tam wszystko jest wielkie. A święta Teresa z Awila dodała, że nawet jeśli to jest niewielkie, ale uczynione z miłości, to zawsze jest dostrzegane. Nasz ludzki świat, a w nim także chrześcijanie, tak często dają się uwieść różnym ideom filozoficznym, a jedna z nich, jak mówi, jak wiecie, mówi o śmierci Boga. I byłoby to prawdą, ale tak nie jest, bo Bóg jest miłością, a miłość nigdy nie umiera. Paweł Apostoł, największy misjonarz czasów apostolskich, w pięknym hymnie o miłości nauczał Koryntian: tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Dlatego też odkupieńcza miłość Boga w Jezusie Chrystusie obejmuje wszystkie rudy i narody, a także każdego człowieka z osobna. To deficyt miłości w naszym świecie czyni go nieludzkim, wrogim, niebezpiecznym, możemy nawet dodać barbarzyńskim. Miłość stała się towarem, a kiedy o niej mówimy lub jej pragniemy, to do końca nie wiemy, o co chodzi. Bo miłość nie jest do zabrania komukolwiek, ale jest do dania. Dlatego Bóg sam tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jak czytamy w trzecim rozdziale Janowej Ewangelii. Moi drodzy, Bóg nas potrzebuje, aby leczyć świat miłością w każdym miejscu i w każdym czasie. Zobaczcie, nie byłoby cudu uzdrowienia sparaliżowanego człowieka, jak słyszeliśmy w Ewangelii, gdyby nie było tych czterech mężczyzn, którzy zanieśli paralityka na noszach. Jakże odważnie to uczynili, ponieważ z powodu wielkiego tłumu rozebrali dach, aby tą drogą wnieść chorego przed oblicze Jezusa Chrystusa. Z taką wiarą, jak owi mężczyźni, możemy prawdziwie służyć Kościołowi, który według Ojca Świętego Franciszka jest szpitalem polowym, gdzie Bóg miłością leczy rany, wyzwala z lęków i obaw. Mówi się, że stypendyści dzieła Nowego Tysiąclecia są żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. A więc tym samym mają żyć ewangelicznym ideałem tak jak on. Na ziemi świętokrzyskiej 27 lat temu Ojciec Święty wołał o szacunek do rodziców, o piękno rodziny i szacunek do życia i do krzyża, znaku odkupienia. I mówił, brońcie krzyża. A bronić krzyża to bronić prawdy, miłości, czystości, dobrych obyczajów, szlachetności ludzkich zachowań. Bo w krzyżu jest wszystko. Tam jest miłość i odkupienie. Nie zapomniał też Ojciec Święty przypomnieć Polakom, czym jest wolność, która nie może stać się swawolą. Życzę wam, moi drodzy dziewczęta i chłopcy, wszystkim tworzącym tę eucharystyczną wspólnotę dojrzałości wiary, a w niej autentycznej wolności dokonywania dobrych wyborów i poszukiwania szlachetnych życiowych dróg. W adhortacji Gaudete et Exultate opublikowanej tuż po świętach wielkanocnych Ojciec Święty Franciszek przypomina nam, że świętość jest twarzą Kościoła. Niech będzie ona widoczna w waszym życiu, tak jak w życiu świętego Stanisława Kostki, patrona tego roku. Tak jak była widoczna w czystym obliczu i spojrzeniu błogosławionej Karoliny Kuskówny oraz nieco starszej od was Helenki Kmieć, misjonarki, wolontariuszki zamordowanej w Boliwii. Ale moi drodzy, pamiętajmy, świętych i pięknych duchowo ludzi nie stwarza życie, nie stwarza śmierć, ale życie pełne miłości i prawdy. Zakończę moje rozważania słowami naszego księdza poety, obecnego wśród nas. W cieniu krzyża możesz odpocząć. W cieniu krzyża odetchnąć pełną piersią, a twoje serce nie musi się już lękać niczego. W tym słodkim cieniu możesz na nowo stać się sobą, wychodząc z cienia. Z podniesionym czołem spojrzeć w niebo i jeszcze uśmiechnąć się do nadziei tej małej dziewczynki, która trzyma za rękę uśmiechniętą Madonnę z Wiślicy. Moi drodzy, takiej życiowej drogi wszystkim wam serdecznie życzę.